No to urodziłam się w Warszawie w 1935 roku, 21 maja.
O. Pani Nina?
Ja jestem Janina Maria z Kwiatkowskich, Jabłońska.
A kiedy, od kiedy mieszka pani w Ożarowie?
Mieszkam w Ożarowie od 1949 roku.
I dlaczego dlaczego żeście się tu sprowadzili?
Dlatego, że mój ojciec pracował w WIG-u, to jest Wojskowy Instytut Geograficzny, i myśmy tam mieszkali służbowo, jako rodziny pracowników. I potem likwidowali tych pracowników wszystkich tam, przenosili, dawali im mieszkania na ulicy Wołoskiej. W nowym bloku takim, co powstał. Ale jak jest, to było zapowiedziane jakiś czas naprzód, no to ponieważ moi rodzice mieli tu plac już dawno, no to zaczął ojciec budować. No to w ciągu roku wybudował tę chałupinę.
No, w której teraz jesteśmy.
Co teraz jesteśmy. No i w 1949 roku żeśmy się sprowadzili w końcu roku, we wrześniu chyba.
Czyli coś was wcześniej łączyło z Ożarowem, rodzinę?
Nie. Kwiatkowscy tylko, bo na Łutarzewie mieszkali. A to byli strzeżni moi wujkowie, strejkowi. No.
Jak pani pamięta taki Ożarów z najwcześniejszych lat tutaj? Zwłaszcza tą część, prawda, osiedla Mickiewicza.
No domy były stare głównie, część było zabytkowych tam, takich ładnych, fajnych domów, a tak, no to były takie domy, no domki w sumie, no mój też był biedny, miał 56 metrów, potem został rozbudowany do 86, no stał się większy i wygodniejszy. Ale to dopiero po śmierci moich rodziców. No i ojciec, ponieważ tam pracował i był kartografem w Warszawie, to tutaj się sprowadziliśmy, ale w międzyczasie już w Warszawie zachorowała moja mama i ciężko, dlatego że też na zapalenie stawów, takie zesztywniające i wykręcające, leżała w szpitalu w międzyczasie, no, i jako chora już tutaj przyjechała, ale jeszcze chodziła jako taką, no. Ona w ogóle nie pracowała, bo myśmy tam się mieli stołówkę, wszystko na miejscu w tym wojskowym domu. To było na Walejach Jerozolimskich, taki dom z zegarem, który ocalał w czasie wojny. No, tam teraz jest wojskowy ten dom cały czas. Mój ojciec tam był kartografem, no więc przeniósł się stamtąd do Państwowego Zakładu Wydawnictw Szkolnych. No i robił mapki różne. Przedtem współpracował z Romerem, słynnym kartografem, a potem no tam w tym PZWS-ie, tak? To tak dobrze mówię. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. No, na placu Dąbrowskiego. No i tam dostawał prace zlecone, znaczy na razie jeździł, ale potem jak mama się rozłożyła, już nie mogła chodzić, ja chodziłam do szkoły oczywiście. No i to ojciec się tu zajmował mamą, bo mama się położyła i koniec, sztywna i leży. Do tej pory ogółem chorowała 11 lat, a 6 lat przed śmiercią leżała, także trzeba było nakarmić, przenieść na miejsce rękę, no, opiekować się w domu.
Ma pani rodzeństwo?
Rodzeństwo, no właśnie miałam rodzeństwo, tylko że nie żyje wszystko, dlatego się mama miała najpierw pierwszego syna, który po prostu coś tam z moczem miał przed wojną, to jeszcze mały taki był i po prostu się zatruł, to, bo nie poszła w porę do lekarza. Potem była w ciąży z bliźniaczki, syna i córkę, spadła ze schodów kilku, takie w bloku, kilku takich do wyjścia, no i poroniła. I ona się urodziła w siódmym miesiącu. No to i te bliźniaki, to maleńkie. Także gdyby tutaj teraz, w tej chwili, to by te dzieci uratowali. No, ale w tamtych czasach, przed wojną.
Czyli była pani jedynaczką.
Tak, tylko byłam jedynaczką. I potem jeszcze mama miała dziecko, ja, mnie ostatnio. Już więcej dzieci nie mogli mieć, chociaż się starali.
O. A to w takim razie musiała też być pani albo taką oddaną córką rodziców, albo też mieć dużo kontaktów koleżeńskich tutaj wśród ludzi, no, sąsiadów.
No coś nie, myśmy nie byli tacy szlipscy czy coś takiego i przyjęcie specjalne z otwartymi rękami wśród sąsiadów, bo tu nie było domu w sumie. Nie było tak? Tutaj domu, tylko naprzeciwko był no, stary Szymajda mieszkał. No to z nim, to owszem, mleko żeśmy od niego brali, bo miał krowę, gospodarstwo.
Na takim małym, nie wiem, 1000-metrowym pomieszczeniu?
Nie, tutaj są place 1800 metrów na tym kwadracie. Z tym, że ja mam w całości ten plac, a niektórzy sprzedawali połówki i dlatego są takie małe.
Ujemnie. Ale to były gospodarstwa kiedyś? Jeszcze w
no tych, i tutaj nie było nic, bo tutaj trawa rosła i tego Szymajdy krowy się pasły na moim ogrodzie.
Ach, rozumiem.
No ten plac był kupiony wcześniej.
Czyli po prostu korzystano.
Ale tu było, nie było tamtego też sąsiada. Nie było aż do, no w ogóle w całym...
Stronę Kusocińskiego.
W stronie Żylnej nie było tak, w ogóle tak. Tego. Tu były Perkowscy mieszkali na rogu i koniec. I ja tu Małecki mieszkał kiedyś. Jeszcze za dawnych lat, potem Kalinowski, Rysiek, i my, i nic więcej. Potem pobudowali tu naprzeciw, tu, no, i to idzie, z latami to się to rozrosło, że teraz są nawet podzielone prace, bo tu siostra była i brat i sobie podzielili. O.
I z czego te rodziny wtedy, w tych latach 40., 50. tutaj się utrzymywały? To byli rolnicy?
Żyli w Kablu. Aha. Kabel był przecież i przeważnie pracowali w Kablu. No. No, a tak to, albo jeździli do Warszawy, no, to przeważnie byli ludzie ze wsi, prawda, którzy nie mieli jakichś tam specjalnych jakichś wykształceń w jakimś, że tam musieli pracować tu czy tam.
Czyli takie drobne mieszczaństwo, zaczynające takie, od domku, które potem się jakoś...
No w ogóle tutaj to była osada i przecież nie było miasto, tylko Żarów, tylko była osada, no na wsi się mieszkało.
I pani codziennie chodzi na piechotę do Ołtarzewa, do szkoły, tak?
Nie, tam jeździłem na rowerze, potem sobie kupiłam motorower i jeździłem to 3 km do szkoły na motorowerze.
Ale to już nie jako uczennica, tylko jako...
Nie, jako nauczycielka.
Czyli była pani nauczycielką w szkole.
A do szkoły, jak ja chodziłam do szkoły, no to chodziłam do Liceum Sztuk Plastycznych.
Po tacie.
No po tacie właśnie zdolności miałam. Po tacie. Mama była też bardzo zdolna, tylko że potem miała tak jak ja z tymi rękami teraz sztywne, no i cześć. Z tym, że ona się w ogóle nie ruszała, a ja się ruszam. No i mama 6 lat leżała. No i jak zmarła, to ja, bo ja miałam jeszcze po szkole liceum, zdałam z wyróżnieniem i byłam skierowana na studia na Sorbonę do Paryża. Ojca naszego, mojego wezwali do dyrekcji szkoły. No i no, że mam takie papiery bez egzaminu, welkowa, tak, przechodzę sobie. O, i ja jadę do studia i jestem 5 lat na studiach. No i ojciec przyjechał do domu i mówi, że takie mnie spotkało szczęście, prawda? No w sumie wybór taki. No ale wyrazili, że no. Jedna ta córka, no jak można jedną córkę posłać w świat, żeby tu nawet nie była, nie miała kontaktu w sumie takiego ścisłego. A ja umrę, mama, ja umrę, tata zostanie sam, a i co będzie, a co tego, ty będziesz tam sama, nie masz rodzeństwa, nie masz nikogo, będziesz sama. No i niech, tata odmówił, no a ja wyszłam za mąż, ponieważ byłam taka zdolna i taka szybka i w ogóle, także dostawałam prace zlecone od samych moich profesorów ze szkoły, z Liceum Sztuk Plastycznych.
I co to były za prace?
A prace miałam w muzeum, na przykład robiłam taki tryptyk, rysowałam tryptyk pod dla profesora, bo on miał zrobić na jakieś tam zlecenie do kościoła, tryptyk taki. No, i ja jeździłam do muzeum, bo chodziło o to, że ja jestem dokładna w rysunku i żeby zrobić mu tylko zarys tych postaci, to tryptyk to przecież są trzy części. No i każda jest inna za świętym jakimś tam. No to dość długo jeździłam tam. Potem dostawałam od mojego profesora Szejbala, który uczył nas rysunku technicznego, książkę on wydawał o wkładach, o różnych tam perspektywach i innych rzeczach. I tą książkę, nie pamiętam, ja gdzieś ją mam nawet, tą książkę, oczywiście z dedykacją profesora. A ja robiłam właśnie te wszystkie, to były też rysunki techniczne, figury różne, płaskie, bryły i tak dalej, perspektywa.
To teraz jak się patrzy na takie zlecenia dla plastyków, to są głównie zlecenia reklamowe. Wtedy myślę, tak jak pani mówi, kościelne, techniczne, ale też takie...
Nie, to były takie różne. Jak się dało, to się krajało, jak się dostało. A ja nie chodziłam, nikogo nie szukałam. Po chore miałam dzieci, miałam zajęcie i w ogóle...
No i wybiera pani pracę nauczyciela plastyki. Dlaczego?
Dlatego, że byłam w tym kierunku, że tak powiem,
przygotowana.
No, nie, matematyka dla mnie to nie istniała, ani tam jakieś inne, ale w tym kierunku byłam najzdolniejsza i najbardziej lubiłam robić. I dlatego poszłam w kierunku do Włopłatkowej spytać się, czy będzie dla mnie etat do nauczyciela rysunku. A będzie. My robimy, pracujemy także nad nowościami, chcemy jakieś prowadzić nowości. I w ogóle, no, pokazałam swój dyplom oczywiście, a więc ona bez dyskusji mnie przyjęła na tego nauczyciela. I zaczęłam pracować. Syn wtedy miał 3 lata, bo do przedszkola poszedł. Córka była 2,5 roku od niego starsza. No to poszły sobie dzieci do przedszkola. Córka potem już przeszła do... No i tak zostałam, że mówię, tylko te prace zlecone miałam. Potem od kompozycji profesor Potrawiakowa, świętej pamięci, wszystko świętej pamięci już niestety. Też mi dała drugą książkę, która mówiła o kompozycji. No, o liternictwie. Potem jakieś tam do pisania dyplomy dostawałam, czy coś tam był, takim gotykiem. Trzeba było napisać. Czy to było? Świetnie liternictwo znałam. Czy jakieś ogłoszenia duże i to i tak dalej. Takie miałam zlecenia. Prywatne oczywiście.
A niech pani opowie o szkole. Jak się pracowało z panią Łopatkową, słynna pedagog?
Z Łopatkową się pracowało fantastycznie. Była bardzo ułożona, bardzo taktowna. Może wymagająca, ale delikatna. I wtedy Łopatkowa do mnie, ponieważ ja skończyłam tylko to liceum, mówi, pani Nino, niech pani idzie na SN. Studium nauczycielskie. Dlatego, że w szkole były takie osoby, które były donosicielami partyjnymi i tak dalej. I panią wysiadają.
Jak to można było być donosicielem w szkole? Do kogo?
A to ja nie wiem, gdzie. Do partii gdzieś tam. Przecież to były czasy takie, wie pan.
Ale czym była partia, że można było do niej iść na skargę?
A cholera wie, gdy była najważniejsza w kraju przecież. PPR-y były przecież. No, PZPR-y. No, i namawiali, no oczywiście ja się nie zapisałam.
Czyli ludzie musieli się bać, że ktoś...
Że ktoś tak, ale kochana, te dwie mieliśmy takie panie, które, nauczycielki, które miały takie specjalne dzienniki, na każdego zeszyt inny.
Czyli już to tam, był system, można powiedzieć, takiego donosicielstwa.
Tak, i wszystko tak, tak. One miały klasy na ulicę i one tam wszystkim, że o tej godzinie przychodzi, o tej wychodzi, to tak to robi, tam to robi, wszystko.
Znaczy ludzie mogą być, prawda,
Takie, no takie teczki mieliśmy swoje, no, w sumie. Każdy te teczki miał. Ja nie miałam nic na sumieniu, bo ja nie kazali, tylko no, proponowali mnie, żebym się zapisała do tego
PZPR-u. Nie bała się pani, że będzie pani
się nie dałam. Nie powiedziałam, że ja mam tyle pracy, że dwoje dzieci, ja nie mam czasu na zebrania. Na to. Ja
mówię, pani Nino, tak przecież ukarali panią Zosię Głodkowską.
Tak?
No, o. Właśnie.
Słuchajcie, ale wróćmy do tego. To jeśli by się było w partii, to można było więcej zyskać?
Oczywiście.
A pewno. Kochana. Kochana. Dlatego, że przecież na przykład mój szwagier, tam pokazywałam na zdjęciu przy drzwiach, pracował w banku PKO, takim dolarowym, że to kiedyś było, PKO. Był naczelnym tam dyrektorem w tym banku. No i nigdy nie należał do PZPR-u, co mu też no, kazali. To musiał, dyrektor to musiał być oczywiście na PZPR-ze, że to nie było innego wyjścia. Bo zaraz jak się dowiedzieli, że nie, no to tego. Jak był wojskowy, to nie wolno mi było iść do kościoła przecież.
Czyli to trochę patrząc na to, jak to jest teraz, to jest tak, że musiałby być
wolność.
Koniecznie albo w PSL, albo w PiS-ie, albo w PO, no. Że i była jedna taka partia, tak? Że bez tego by się nie dało rady.
No nie, no to był ten właśnie, gdy Łopatkowa należała do jakiejś tam
PSL, nie,
jakieś tam,
cholera. Zdaje się ZSL.
Nie pamiętam.
Ale ludowcy.
Ludowcy, tak. Także ona nie należała też do partii. I ją wygryźli.
Wygryźli ją.
Ze 3 lata pracowałam z nią, a potem i ona założyła sobie taki zakład wychowawczy dla dzieci trudnych w Warszawie. Mhm. I prowadziła go całe życie w sumie. Tak. O.
Ale pozostała po niej wielka legenda, książki oczywiście.
Oczywiście. No, była bardzo młoda kobieta, która właśnie że tak taktowna, chciałam powiedzieć, taktowna. Ona zwracała uwagę, ale w taki sposób, że ona dostawała czerwonych plam na szyi z nerwów, że tak powiem, ale nigdy tych nerwów nie pokazywała. Mhm. O, jak na radzie pedagogicznej coś tam, że ktoś nie spełnił tego czy tamtego, to była obciacha, dostawała jakieś tam burę ktoś, ale w taki sposób delikatny, że ona ktoś odczuł, że ona burę mu robi. Ale to było tak bardzo...
Nie było w tym złośliwości, także rozumiem.
Proszę?
Nie było w tym złośliwości.
A, broń Boże, nie. To była naprawdę wyjątkowa kobieta i bardzo mądra. Pisała właśnie książki, no głównie o wychowaniu dzieci, związanych z wychowaniem
dzieci. A jak wobec dzieci się zachowywała?
Też delikatna była bardzo. Taktowna, ale się, ona miała wielki respekt. No, zresztą ja też miałam respekt, mimo że na nikogo nie krzyczałam, no, na nikogo nie, ale ja potrafiłam jakoś podejść do tych dzieci.
No i jak się pani pracowało z dziećmi?
Bardzo dobrze mi się pracowało.
Czyje to były dzieci? Z ludzi pracujących?
Ludzie tutaj z okolicy, no w Ołtarzewie, głównie rolników w sumie, no i różnych. No.
Przychodzili zawsze na lekcje, czy też mieli na przykład wykopki albo jakieś...
Miały wykopki, jeździliśmy, a to ja jeździłam z nimi, to kto to pojedzie? No wychowawcy by jeździli, no i ja by jeździłam, bo ja nie miałam wychowawstwa na razie. Mhm. Potem dostałam klasę od pierwszej, pierwsza, druga. No to robiłam cuda na ścianach z papieroplastyki, bajki takie poprzylepiane, a rybak ze złotą rybką na przykład, kulewna, jakaś tam śnieżka, coś tam, coś tam. Zrobiłam liczydła drewniane dla dzieci, powiesiłam na ścianie takie. Pięknie, każdy klocki pomalowane, wyrzeźbione na okrągło. No, i potem zrobiłam alfabet taki, że były duża litera, mała litera. No i na przykład A to była armata, B to był balon. Mała litera i duża litera, jak się pisze, i balon namalowany. No i tak dalej, na każdą literę początkową było coś tam namalowane. Pod spodem. I to było tak zrobione, że miały tutaj dziurki, poszłam i szewc mi to wywijał, takie jak w butobutów dziurki. No, To by na kartoniku były. To takie poło, jak połowa tego, więc może troszeczkę większe.
Połowa takiej podstawki pod talerze, tak?
No tak, tak, tak. Mniej więcej. Nie, to były po prostu kąty takie, o. I tu te dziurki, dziurki i potem te dziurki były poszywane, tak, 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 że się składało w harmonijkę.
Dzieci miały przyjemność zrobienia tego wszystkiego?
Zapamiętały? Dzieci nie, dzieci tego nie zrobiły, to ja robiłam własnoręcznie.
Czyli pani też ozdabiała, można powiedzieć?
Pomocy robiłam, pomocy nauczkowe w sumie. No bo ten alfabet, potem to liczydło, zmajstrowałam sama duże takie drewniane. No i no także, co tam ja jeszcze więcej? Chyba więcej nic nie zrobiłam.
Niech pani opowie o innych nauczycielach. Mówiła pani o tych dwóch paniach od czarnych, czarnych
tak,
teczek.
Tak, tak.
A jacy byli inni?
Inni byli, to była taka nasza sitwa. Pani Grześkowiak między innymi była.
Tak.
Hanżyk, świętej pamięci, uczył WF-u. Barwiński. Mhm. Potem kto to jeszcze tam był? Jeszcze ona wyszła za mąż, za ucznia zresztą, starsza.
Marysia Kiliańska.
Nie, Kiliańska to nie Kiliańska, to była zupełnie nie w mojej szkole. Kiliańska ją u nas nie uczyła.
Uczyła, bo na żywie. Marysia potem była dyrektorem.
A to może jak ja odeszłam.
A tak.
A to potem może była, to ja już tam w tego nie wnikam. Później.
Niech pani opowie o charakterach raczej, o takich rzeczach, które
myśmy się świetnie bawili. Na przykład Hanżyk pięknie grał na akordeonie, który był w szkole. Mhm. Przychodził pan Michalski z jedynki i tam uczył śpiewu. Mhm. No więc chór był w szkole. Potem, a my żeśmy śpiewaliśmy sobie. Jakieś tam imieniny się wyprawiało też, a się spotykaliśmy, tam klub był w szkole też taki założony, nie nauczycielski, tylko ogólnie dostępny, ale ludzie mądrych, a nie głupi. O.
Czyli można powiedzieć, że mimo tego, że czasy, jeśli chodzi o taką władzę i kontrolę nad ludźmi, były nieciekawe, donosicielstwo.
Nieciekawe, ale póki była upadkowa, to była wolność. O. Niby to, prawda? Aż te wygryzły łopatkową. No, wygryzły łopatkową. No i potem, ale Janka wybrali na dyrektora Barwińskiego. No to było też fajnie, bo on nie robił żadnych jakichś takich ciupów. Nie, no, że tak powiem, jedna sitwa była fajna. Fajna taka, tylko te dwie. One zawsze siedziały razem na każdej przerwie w jednej klasie. Piły kawkę za kawką, sobie robiły. I nie przychodziły w ogóle do domu, do nauczycielskiego pokoju. O, nawet na pracach ręcznych ja wykonałam taki wielki stół drewniany, co tutaj u nas nie pokazałam wczoraj, to jest to, co leczymy, że tam, żeśmy to zrobili z mężem, ale tylko tam to była taka cała obladra, taka od tego okna prawie do tego okna, taka ława wielka, taki stół olbrzymi. No i to było wykonane przez chłopaków na lekcjach wychowania technicznego. Tak. No to ja ich korygowałam, ja źle zadałem tam wszystko. Także ja tam w szkole zostało po mnie sporo rzeczy, a nie wiem co tam się potem stało z tym. No.
Tak, a niech pani opowie wtedy o żarowie takim publicznym, jak wyglądają drogi.
Drogi, no to był taki kostka.
No bo to
taka,
są lata, podejrzewam, 60, coś takiego.
Nasza szosa to była...
Poznańska,
to była taka wiodełka ułożona z takiego...
Klinkier, tak?
Takiego klinkieru, Po obu stronach drogi rosły drzewa stare, fajny cień był na jezdni.
Tak?
No. Bardzo, bardzo, bardzo ładna ta droga była poznańska, piękna, szeroka dość, dość szeroka, bo niewiele
ją... Taka aleja w zasadzie.
No taka aleja w zasadzie, piękna droga. No oczywiście kończyła się na Utarzewie ta droga i nawet te drzewa, a tam to już były rowy, tam były tam, tutaj rowów nie było. Później dopiero powywalali te drzewa, bo były stare. No i rowy powykopowywali. O, i tak się asfaltem zaleli, no i szosa i została. O. No i tak dalej jest, jak na początku.
A jak zrobili drogi wyglądały? Mieliście drogę przed domem?
A tutaj to były polne drogi, normalne polne drogi. A na naszej ulicy jeszcze, tu na Kuzocińskiego, nazywała się kiedyś Polna. I to huta szkła, jak miała takie odrzuty, takie polepione kawały szkła, takie były, no to wywieźli te szkło na naszą ulicę. I my rozłożyli tak jakimś szutrem by, ale to były takie szkła, takie bryły, to zanim to się ukrywało.
Można było sobie opony poprzebijać.
A można, ale tylko kto to miał samochód? Myśmy potem mieli.
Bo jak to, ludzie nie mieli samochodów?
Ja tego Szugajew miał samochód i Buchholce miał samochód i więcej nikt.
W całym Ożerowie?
W całym Ożerowie.
A pani miała skuter.
A nie, no a skuter, no to skuter sobie boczek myśmy mieli ładnie z leszem wysypane obok płota tego u Perychowskich, a dalej no to tam trzeba było jechać na w sumie polną drogą, no, aż do Rzosy, no. To na początku, no. A potem dopiero się zaczęło, że te jezdnie jakoś zaczęły, głównie zalewali asfaltem.
To też musiało dużo mniej ludzi tutaj mieszkać. Kiedy oni się zaczęli sprowadzać?
No ja nie powiem panu, ile tysięcy osób mieszkało, bo po prostu nie pamiętam i do mnie nie dotarło. I co jeszcze? No, a tak, no to no mówię, bo wiele domów nie było, no jeszcze. A teraz dopiero zostało, jak dosłownie, ja teraz nie jeżdżę, nie chodzę, nie, na rowerze tam załatwiam sprawy, a teraz nie chodzę ze względu na to, że nie mogę chodzić. I to mnie syn wozi samochodem, na przykład do naszego sklepu, to już samochodem daleko nie dojdę. Sam. No może bym mi dotarła, ale bym szła godzinę po płocie. Ale nie, także wszędzie się samochodem jeździ. A samochód byśmy zdobyli w ten sposób, że mój mąż, mój mąż był AK. Jako dziecko był w partyzantce, oczywiście. Potem zapisali się tam ci starsi do AK. Na przykład Orsik dostał, był nie młodszy był o 2 lata od mojego męża. No to w tych takich jakichś tam typu Zuchy czy coś tam takie było. Nie pamiętam, jak to się tam nazywało.
Jakaś młodzieżówka.
Tak. No i na przykład Orłowska Hania była przecież też uwięziona, też ona, tylko były takie grupy i takie robili psikusy, tak jak to dzieciaki, 16, 18, 17-letnie.
To jakiś oddział WiNu, coś takiego, Wolności chyba i Niepodległości, ja rozmawiałem z panią Orłowską, no tak.
No. Nie, no i właśnie Hania Orłowska, no to była młodsza chyba od mojego męża. Mój mąż był 26 rocznik.
Jak
9 lat ode mnie starszy. No i zaraz powiem. No i kochani. Ale przedtem był w marynarce morskiej. O, mieli marynarce w lotnictwie morskim. W lotnictwie morskim w szkole w Gdyni, czy gdzie?
W Gdyni.
Tak? No i z tej szkoły był już oficerem oczywiście, miał już stopnie był podporucznika, ale to wtedy trzeba mordę było mieć na kłódkę zamkniętą, nic nie mówić.
W PRL-u, wczesnym.
PRL-u oczywiście, nie można było nic. A on to
odnośnie AK, przeszłości.
A to i no, mówię, był potem w AK, no ale jak w międzyczasie tam właśnie się uczył w tej szkole. W tej szkole i to szkołę skończył i w tej marynarce, w lotnictwie morskim tym pracował, ale nie latał, tylko to było takie naziemne. I miał głównego mechanika. O.
Puck pewnie, albo okolice, bo tam w Pucku była taka duża baza, no ale to...
No to nieważne, nie pamiętam po prostu. No i jak za dużo gadał, no to złapali go, że był w AK, znaczy przed AK, to było jeszcze wcześniej, bo on miał 16 lat, jak poszedł do AK. No, także do szkoły poszedł później, prawda?
No tak. No, wytknęli mu to jednym słowem.
Tak, i tam i jakaś tam koleżka oczywiście powiedział, że on był waka. Jak był, bo to kazali się zgłaszać, coś tam wtedy, że należał do AK. Niektórych łapali, więzili i nie wracał więcej.
Czyli to były takie czasy, no. Chcę pani powiedzieć, że za to, że się było wojnę w Armii Krajowej, tak. Można było dużo stracić po wojnie.
No tak, tak, tak.
A co można? Można było pójść do więzienia, można było
no. Za, no i, za samą... No i mojego męża, jak to tamten sypnął, że mój mąż był w AK, a że jeszcze był z rodziny szlacheckiej, miał dobra, które zabrano w ogóle w Płockim. Ileś tam, kilkaset hektarów ziemi, dwór i tak dalej. Wszystko zabrali. No i tak nawet ci, mój teść Jabłoński, tutaj był Stanisław Jabłoński na Ołtarzewie, jego brat rodzony. I on z tamtego pod Płocka, prawda, Drobina, przyjechali tutaj do tego, żeby się zatrzymać gdziekolwiek, no bo wszystko mieli skonfiskowane.
Historia pani męża jest taka i być może poznania się tak między wami, że po tym jak rodzinie męża zabrali ziemię, no. Pewnie mieszkanie też, czyli ten dwór,
no, dwór no.
Musiał się gdzieś podziać. I podział się no i uboższych krewnych.
U stryjka nawet rodzice jego, moi tak, teściowie, tak. Zatrzymali się u stryja tego Stanisława.
W Ołtarzewie.
I żyli z tym, że miał brata i siostrę, starsza siostra i młodszy brat. I potem mama, jego mama, mojego męża Stanisława zaszła w ciążę i miała ciążę pozamaciczną. I to były czasy wojny już, no to niestety taka była opieka lekarska, że umarła. 32 lata miała, jak zmarła. No i potem dziadek, znaczy mój nie dziadek, był dziadek, no bo dziadek był, tak. Mój teść, no, wyprowadził się do Katowic. Tam poznał panią, bardzo mądro z tłumacza przysięgłego, która znała chyba 6 albo 7 języków. Pracowała tam gdzieś w jakimś zakładzie w Katowicach. No i w tych Katowicach żyli, aż ta teściowa umarła. Mój teść pracował w takim, był takim, że tak powiem, jak to nazwać. Ja jeździł po straty takie powodziowe i tak, jakieś tam po pożarach i to wszystko w takiej...
Szacował.
Tak, szacował to wszystko. Nie pamiętam jak to...
Rzeczoznawca.
Tak.
Jakieś takie instytucja była, tam pracował. No.
I tu poznajecie się z mężem i wracamy do samochodu.
I wracamy do samochodu. No i jak może wsadzili do paki, no to...
Za to, że był waka
i że ten dwór posiadał, że ojciec był,
czyli był też kułakiem,
czy jakimś tam, tak. No, nie tego pochodzenia. No i herbowy oczywiście z herbem. No i powiedzieli, nadali tam gdzieś jej. I no, zaaresztowali, dostał 6 lat. I wyszedł z więzienia, jak było, amnestia była w 56 roku w maju. To on, tego zwolnili, ale już 3,5 roku odsiedział. Zmarnowany wrócił. Nie miał gdzie wrócić, bo był wszystko zdegradowany. Stracił wszystko dosłownie. Także brat męża ciotki Danusi Złotnickiej. Ciotka Danusia to była Jabłońska z domu. No, siostra mojego teścia. I on wrócił tutaj i tu się przyprowadził do tej ciotki, bo mieli mieszkanie większe. No. I tutaj się sprowadził, bo nie miał gdzie pójść. Ojca nie ma, był w Katowicach.
Tak.
No nie ma dokąd pójść, nie ma nikogo. O. No i, jak później były czasy takie odprężenia, no to mąż złożył zażalenie, że siedział i tak dalej, i tak dalej. I dostał za to odszkodowanie tak zwane, ileś tam 30 tysięcy złotych. I za to, żeśmy kupili małego Fiata, taki Fiat polski.
Legenda.
Tak. Fiat polski, tak, z takimi błotnikami, a jakże, no, ja nawet tam do środka trzymam tapicerkę, no, malowaliśmy go i była elegancja Francja. No i to mówię, mieliśmy jeden samochód tu, a potem to szukałem jakąś tam Simkę czy jakiegoś innego czorta, mało też używane oczywiście. No i Buchholca miał lepszy samochód, bo on był bogaty, prawda?
Też rolnik.
Ten badylarz tak zwany.
Mercedesem jeździł.
A, to on mał różne.
To opowiedzcie o badylarzach w takim razie.
A to ja nie wiem, bo badylarz to taki, który hoduje kapustę, warzywa jakieś,
szklarnie.
Tak, nie. No. I zaopatruje w Warszawie.
Ludzie, którzy pracowali, prawda, jak się nazywali pani? Nino.
Bandosi, tak?
Tak, bandosi.
Na bandosie pracujesz.
No. Tak. No i właśnie.
Robimy przerwę? Chwilę?
Tak. Idziemy zobaczyć galerię, prawda?
No, to już kończę. No, żeśmy ten samochód kupili, no. A żeśmy kupili, no to potem ja, ponieważ ja miałam zarobki dość dobre, te zlecone, z tych prac zleconych.
Tak.
I kupiliśmy, sprzedaliśmy tego Fiacika. I kupiliśmy Wartburga, dwutysięczny, piękny zresztą, srebrny, za dolary, bo byłam w międzyczasie w Ameryce, prawda? No, moje dzieci zostały tutaj z mężem na opiece, że tak powiem, ale kończyły już szkołę tą podstawową. Także już były duże i dobrze wychowane.
To w takim razie niech pani opowie, jak to było z tym wyjazdem do Ameryki, bo mówi dużo ludzi ze Żarowa przecież wyjeżdżało.
Ja, żeby się trochę dorobić, bo ja to było dziadostwo, u mnie też. No.
Ale to dlaczego wyjeżdżać do Ameryki? Przecież tam się, lepiej zarabia teraz, ale...
No, teraz to się właśnie nie opłaci jechać do Ameryki.
A dlaczego się wtedy opłacało?
A dlatego, że wtedy dolar na przykład kosztował, jak w moich czasach, jak ja byłam tam, przyjechałam, to mój dolar jeden dolar kosztował 90 zł. Także,
A ile się tego dolara zarabiało?
A ja przywiozłam, byłam prawie rok, 3500 dolarów. Za pierwszym razem to były lata 74-75. To w tych latach ja byłam tam, w Ameryce.
Ale to też takie pytanie, tak. Cały kraj zamknięty, bo jest komunizm, bo należy.
Nie, to już było, to już był Odwilż już wtedy.
I można było wyjeżdżać?
Że można było wyjeżdżać, tak.
Trzeba się było
dostać paszport. Ja się starałam tutaj, tak, o paszport, o wizę, bo mam w zasadzie w Warszawie. I dostałam ten paszport.
I co pani robiła w Stanach
Zjednoczonych? Dostałam oczywiście, to nie wyjechało się tak, bo się chciało.
Tak.
Tylko trzeba było mieć zaproszenie. No i właśnie od Danki Buchholcówny dostałam zaproszenie, bo ona była tam już w Ameryce. Postarała się, nie ona osobiście, tylko taki nieważne, jej kolega taki, który był na wojnie i po wojnie był w wojsku, latał w samolotach. Jak pojechał tam, to się już urządził, był bogaty. No i on mi, Olek, Aleksander, przysłał mi zaproszenie do Ameryki. No i z tym zaproszeniem pojechałam do konsulatu, do ambasady. Złożyłam to wszystko, byłam wezwana. Wywiad w tym okienku oczywiście. No i przyznali mi, że jadę na pobyt czasowy. Oczywiście w Ameryce, cóż można było robić w Ameryce. Nie znam języka, jadę w pustkę w sumie, do tej Danki jadę. A Danka już była, że tak powiem, osiedlona u kogoś, u tej Steni.
A jakie to było miasto?
W Chicago. Jadę tego Chicago. Z Danką żeśmy spały na jednym łóżku. No, także im pracowałam tam w fabryce, takie tam robili żelazka, lokówki, co tam jeszcze, taki sprzęt taki podręczny elektryczny. Trzeba było tam wszystko, śrubki wkręcasz, hala cała.
Jakie,
olbrzymia,
jakie wrażenie zrobiła?
Lajna. No?
Jakie wrażenie zrobiła na pani Ameryka? Reklamy.
Ale okropne, bo przecież u nas tylko haki gołe wisiały. Nie było nic, tylko ocet. No na półkach. No i nie było nic. Poszedł człowiek do sklepu. Nie ma, nie było żadnych przecież tutaj jeszcze domów towarowych, ani nic. Co by tam? Ja sobie sama potrafiłam uszyć, to sobie uszyłam dla moich dzieci i dla siebie. Ale tak to nie było. Na rajstopy, dać dziecka dostać? Nie. To trzeba było, potem peweksy zakładali. Tylko w peweksie za dolary można było. Dzieciaka ubrać, że podkupił człowiek
przyzwoite rajstopy. A kto zakładał te peweksy? Przecież sklep może założyć każdy.
A nie te czasy były, kochani.
No, ale co to znaczy nie te czasy? No, się ma pieniądze, ma się pomysł na interes, to się zakłada sklep.
Nie, to teraz, kochani.
A jak, no to jak było wtedy?
No mówię, że nie wolno, nie było. Po prostu były sklepiki takie prywatne.
Nie wolno było założyć sklepu?
Nasz sklepik, to sobie miał ktoś, prawda? Prywatny sklepik taki, co się tam gdzieś na targu jakimś zaopatrywał.
Czyli tak coś, powiem, co nie przekraczało pewnego poziomu.
Tak, tak,
a potem
tak,
już
tak, tak,
dużego
tak,
sklepu nie można
tak,
było założyć.
Tak, a potem dopiero, no to już później, prawda, były czasy inne. Zupełnie, że zaczęli stawiać takie rzeczy. Ale ja byłam pod wrażeniem, no niesamowitym. To człowiek zdech zapierał, jak ja poszłam do takiego domu towarowego. Jak nasz Tesco, to sztyk mały jest w stosunku do tych, gdzie ja weszłam. Jak weszłam, to spodnie mojego rozmiaru, to było 15 kolorów, kurtka na całym takiej hali, takiej olbrzymiej, że mogłam sobie wybierać, przebierać. Były częste przeceny. Takie spodnie kosztowały 24 dolary na przykład. Dziś, do dzisiaj go je mam. Do dzisiaj. Lat od 74 roku to ile? I chodzę w tych spodniach. Takie jeansowe, takie jeansowe. Ale nie taki jeans, tylko tak przyzwojenie, takie, ale taki kształt, szczytę tak. No i, ale nie kupiłam tych jeansów, no tych spodni za 24 dolary, no bo ja zarabiałam nie za wiele w tej fabryce, a za 6 czy za 5 dolarów, bo jak była przecena.
Wysprzedaż.
No. Tak, wyprzedaż, to wywalali wszystko.
Czekała pani, tak?
No i tak, no to się na te wyprzedaże chodziło do sklepu, do tych olbrzymich sklepów, tego megasamów takich, no jakby. No i kupował każdy jakoś, i co tańsze, no tak. Bo nie wszyscy, oczywiście głównie Polacy, no bo ci Amerykanie to sobie jeździli pięknymi samochodami i wszystko. No ale tam było tak, że miał piękny samochód, miał piękny dom, wziął go to wszystko na kredyt. Ten kredyt spłacał całe życie, ale jak pracował, to go było stać na to, żeby żyć dostatnio, żeby mieć to wszystko, ten dom i tak dalej, żeby go spłacić po prostu przez tam ileś 20 czy 30 lat, powiedzmy. Także,
czyli spotkanie z zupełnie odmiennym światem.
No ale zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat. No i mówię, to byłam rok i pracowałam w tej fabryczce. A potem przeniosłam się, bo łapali, bo było...
Na czarno.
Żyd taki to miał ten interes, taką fabryczkę, co robił te sprzęty takie... użyteczności publicznej, że mówię, żelazka, lokówki, tam, co tam jeszcze było, no jakieś tam. No, w każdym razie dużo tam różnych rzeczy.
I przeniosło się pani?
No i każdy uciekał, bo emigration chodziło i naloty robili i sprawdzali.
Czy nie można było pracować, jeśli się nie było legalnie?
No nie. Także potem się przeniosłam do innej fabryczki i co ja robiłam? Znowu też na maszynach. Inne jakieś tam wiatraczki takie, silniczki takie, które wchodziły na lanie. Musiałam ten dopasować do takiej obudowy, na przykład wiatraczek, który się kręcił w tym.
Nie tęskniła pani za plastyką? Za...
Nie, tam nie było mowy w ogóle. No i podawałam dalej, skręciłam i w porządku. I moich odpadów było najmniej w sumie ze wszystkich tam... Takich, coś źle tam coś przykręcił, czy coś krzywo zrobił, dalej właśnie nas nie chodzi. No,
no tak, ta dokładność, tak, precyzja tak. Pani.
A chodzili, tak. Cały czas chodziła ta boska taka, była tam, bosk, baba. No i cały czas ciurkiem trzeba było pracować. Tak. Nie ma to tam, to lajna idzie i musisz nadążyć. No. I pracujesz, no bo co zrobić. Jedna zręcznie, druga mniej. Jak nie zręcznie i szło, czy coś, to pru. No, i do niczego. Także to nie było przyczyn takiego głaskania tam.
Wraca pani do Polski.
No i wróciłam do Polski. Miałam te 3,5 dolara w ręku. I dobudowaliśmy tutaj tą kuchnię. Też tam mój pokój, tamten co z tymi maskami. Dobudowaliśmy z tarasu, przebudowaliśmy większy i tak dalej.
Z jednej i z drugiej strony.
Tak. No i oczywiście kupiłam samochód. Mazdę tą piękną.
Piękną.
Za 5000 dolarów. Mhm. O. No i mi się żyło. Aż potem w tej Mazdzie, a mój mąż pracował w INCO, PAX, taka była instytucja PAX-u.
Aha, telefon dzwoni.
O kurczę, oj, proszę.
Może ja przyniosę?
Nie.
Mówiła pani o mężu, ale tak sobie pomyślałem też, że jest ta historia herbu. Bo po powrocie ze Stanów Zjednoczonych pracuje pani w hucie szkła. I co pani tam robi? Jako plastyk?
Jako plastyk zakładowy.
No właśnie, to co no, może plastyk
robiłam takie różne plansze BHP-owskie, na przykład na hale. Tamto, tamto. Jak coś tam wypisywałam. Oczywiście...
Pani co na takich planszach mogło być?
Jakieś hasła takie BHP-owskie, no. Tam pracuj tam to, dam. Nie pamiętam już.
Pracuj ostrożnie. Albo...
A jeśli chodzi o, że tak powiem, takie polityczne hasła, to robiłam takie wielkie plansze na choje, jak ta ściana, ściana, no, na ulicę, jakieś hasła mądre, peperowskie oczywiście powymyślane, ale to nigdy nie napisałam, że kochany związek radziecki na przykład, czy tego typu jakiegoś, nic nie było z dala, wszystko było blisko Polski, nasze, to coś tam wypisane.
O. Ale projektowała to też pani, tak?
No
sensie, tak,
projektowałam wymyślić. Jakieś tło, jakieś coś. No nawet gdzieś tam chyba miałam na jakieś zdjęcie też, ale i na przykład w hucie sam na terenie. Był tak, zrobili mi stolarze taki łamaniec, taki ho. I na każdej tej planszy było co innego, ale dowcip jakiś taki, z typu BHP-owski, coś tam, no, czy pijacki jakiś, no, jakieś takie śmieszne, postacie też jest takie śmieszne.
Pani to robiła?
No ja wszystko. Przynosili mi tylko już pomalowane na biało te płyty. Byłam w zmowie oczywiście ze stolarnią i oni chętnie mi robili. No zresztą taki Bolek był tam taki bardzo dobry, pijak zresztą straszny, ale dobry stolarz. Trzymali go, ale zawsze się przyglądał i zawsze się mnie... podkochiwał czy coś, bo co ja powiedziałam, to było święte. Oj, pani kierowniczko, zawsze pani kierowniczko. No. Ale ja tak, wchodziłam do huty, wszędzie był uśmiech, prawda? Wszędzie uśmiech, oczywiście, wszędzie było dzień dobry, wszędzie było przepraszam, czy coś tam, grzeczna pani, ładnie ubrana, zadbana. No. No idzie. I wchodziłam na przykład pan Golba, świętej pamięci Golba się nazywał, staruszek taki. Wtedy mógł mieć 80 lat i on był takim ogrodnikiem, krzewy takie to wcinał, zawsze dbał, zamiatał o takie rzeczy. To na przykład przechodziłam koło pana Golby, on siedział w Skutki, tam coś robił. Dzień dobry, panie Golba. Oj, dzień dobry, pani kierowniczko. Pani Januszu na mnie zawsze mówi.
No jak trafiło, że robi pani herb dla Ożarowa?
Co?
Jak trafiło, że robi pani herb dla Ożarowa? Jak to się stało, że zrobiła pani herb Ożarowa?
A bo mówię, że zebrania były tam na 1 maja na przykład, czy na coś tam. I trzeba było wymyślać hasła i robić hasła, czy jakieś tam coś. Jak doszło do tego, że ten herb.
No właśnie.
No i potem mówili u Dadasa w tym gabinecie jego.
Dadas to kto to?
Naczelnik.
Piotr Dadas.
Naczelnik miasta i gminy.
Naczelnik miasta i gminy, tak. Aha. Piotr Dadas. To były lata 80.
I dlaczego oni doszli do w ogóle wniosku, że muszą mieć herb?
No widocznie tak ustanowili, no bo było bez herbu, bo nie było miastem. Potem Ożaru się stał miastem. Mm-hmm. I z tego powodu pewnie Dadas wymyślił taki konkurs zamknięty, że z hasłem. W haśle było tym, tylko na kwiat na przykład, był na mój chyba taki sygnał, że
taki, żeby nie było wiadomo kto...
Kto, czyje to jest, żeby nie było...
Żeby nie było stronnicze.
Stronnicze, no właśnie. No i jeszcze tam może komisja była i wybierała z tych herbów podanych przez różnych ludzi. O,
no. I wybrali pani.
I wybrali mój. Ale ja tym, nie to, że ktoś napisał z gminy do mnie, że pani herb ten w takim konkursie i tak dalej został wybrany. Aha. Ten projekt, znaczy się. A nie dostałam żadnych. Dopiero zobaczyłam flagi na mieście, na 1 maja, wiszące na słupie, no, na ulicy. Każdy słup miał taką flagę, ożarowską.
A wie pani, jakie jeszcze inne herby były?
Nie, tylko jeden, mój jedyny, wybrany.
A skąd w ogóle pomysł na to, żeby ten herb tak wyglądał?
To moje gusto się tak zrodziło.
No tak, ale to coś wszystko musi oznaczać w tym herbie.
No to dlatego mówię, te pasy zielone oznaczało, że to jest miejscowość rolnicza, że jest rolnicza. Znicze te w lewym rogu oznaczają, że to jest pole walki w czasie wojny, cmentarz i tak dalej. Czerwone pole, że był cmentarz wojskowy w tym, no, że była tutaj bitwa, prawda? Buczek słynny przecież, tutaj leży u nas. I moja szkoła miała imię Buczka w Ołtarzewie. Buczkowa przyjeżdżała zawsze do nas. I uroczystości przy tym. Przy tych grobach, gdzie to co roku odbywały. I teraz...
No i dalej, koniczyna.
A koniczyna, no to jest takie szczęście, takie, no takie dobro, jakaś taka...
A czterolistna koniczyna.
Czterolistna koniczyna, no to tak szczęście oznacza. No.
A jeszcze jeden nam zostaje, bo...
No to mówię, czerwone pole walki. A te znicze, no to, że jest tam herb, że tam są, no cmentarz jest, prawda, wojskowy.
Nie jest pani, ale jest pani szczęśliwa, jak patrzy się na te wszystkie tak, pani zgromadzone.
No jestem szczęśliwa, bo dużo pracowałam wtedy właśnie.
Ale też z tego herbu jest pani szczęśliwa.
A jestem, ale nie jestem usatysfakcjonowana, bo mi nikt nie powiedział dziękuję. Nikt nie, w żadnym piśmie, nigdzie, nawet ksiądz, jak wtedy, jak był chrzest tego herb, tego...
W 2003.
Trzecim roku. Czyli... No to nawet mi nie, ksiądz mi wywoływał, mówię, wszystkich podziękowaniem, że przywiózł kwiaty, że pożyczył kwiaty, że przyniósł te kwiaty. Wszystkie nazwiska były. 20. Ja czekałam na to, że mnie było przede wszystkim mnie, że ten herb jest pomysłu pani Jabłońskiej.
No ale zostanie to po pani.
Zostanie, ale nikt nie wie, bo nikt nie, na ten temat nie pisał.
Nagrywa się to.
A to jest bardzo dobrze. Bardzo nareszcie. Wie na przykład Stachurski, Kiedyś był tutaj...
Poprzedni burmistrz,
poprzedni burmistrz, jeszcze poprzedni, wcześniejszy chyba. Przecież wiedział, obiecywał mi, że dostanę nawet statuetkę na...
Felicję.
Na
Felicję.
Felicję, no. Tak. Że dostaniesz Felicję, mówi. Bo właśnie potem na tym był
przeszła. Na
tak. Felicję, jako zasłużony działacz w Ożarowie, że zrobiłaś ten her. Dałaś pomysł na ten her.
No.
Bo przecież to grafik opracowywał według mojego szkicu tego planu.
No tak, tak, tak.
No. No i ładnie to zrobił, że tak powiem. No bo wszystko było tak, jak ja sobie życzyłam. Tylko potem takie, mówię, ziki-miki takie porobili o nie wiadomo co. No. Koronę dosztukowali. Po co ta korona, kiedy ja nie zrobiłam jej? No, to takie było, koraż taki, posudowali.
Czyli jest pani przywiązana
do siebie, prawda? Tak, ale teraz na każdym pisemku, na każdym liście, na każdej kopercie jest mój her w rogu. Jest, wszędzie. Ale... Ale mówię, nikt mnie nawet nie podziękował. Przecież ja powinnam tantiemy jakieś dostać od gminy. Chociaż 200 zł. Przecież mnie się nie przelewa. Bo ja jestem na rencie i byle jakim zresztą. No. I żeby nie mój syn teraz mieszkał ze mną, to ja bym z torbami poszła. Nie wiem, co bym jadła. Za gaz zapłać, za radio, za no wszystko. Podatek a propos, coś gdzie tylko rozmawialiśmy. No, za wszystko trzeba płacić, no. Za głupi telefon płacić też trzeba.
No, współczuję. Myślę, że to, że ta rozmowa się odbywa, może mieć jakieś znaczenie, no w każdym razie to, że... No,
ale nie, niech mi podziękuje. Ja powiedziałam im nawet, Stachurskiemu powiedziałam. Słuchaj, ja nic od was nie chcę, bo powinnam dostać jakieś za to chociażby tantiemy, jak się książkę wydaje, jak to, się coś tam robi, to się dostaje.
Podejrzewam, że był jakiś regulamin tego konkursu. Regulamin nie był napisany... życzliwie dla biorących
dobrze,
udział.
Ale tak, ale potem, chcieli dotrzeć do tego, bo mówią, a przecież mówią, wszystko było zaprotokołowane i w jakimś tam takim
no tak,
ich
tak.
notatkach, w jakimś albumie leży. Gdzieś tam w kazamacie, gdzieś w piwnicy,
w
archiwach leży. No ja mówię, no to poszukajcie w tych archiwach, a niechże będzie, że nie musi być podpis przecież, ale nie wiedza. Wiedza mieszkańców, wiedza po prostu, że to ja byłam pomysłodawcą tego herbu. O, projektantem tego herbu. No.
Są lata 80. Pracuje pani w
Hucie.
W Hucie. Jak wygląda taki koniec komunizmu?
Nie. W 83 to już w Hucie nie pracowałam, desie. Dlatego, że przecież stan wojenny to nie było już etatu dla mnie, zabrali etat.
A jak wyglądał tu stan wojenny w ogóle w Ożarowie? Było w ogóle widać, że jest coś takiego jak stan wojenny? W Warszawie to przecież były czołgi na ulicach.
Tak, w naszej Hucie urzędowali żołnierze wojskowi. Aha. Tak. Tam nie wiem co.
Ale,
tam oni.
A po co byli wojskowi w Hucie?
A cholera ich wie, wszędzie byli.
Dużo ich było?
No nie wiem, kilku było się tak utłukło, po halach łazili, do dyrekcji z dyrektorem, codziennie był żołnierz.
Czyli bali się strajku, można powiedzieć, tak?
No widocznie, nie wiem. Nie wiem, w każdym razie był. Potem taki jeden przychodził do mnie, wojskowy, oczywiście z tym, nie wiem, porucznik, tam kapitan, nie pamiętam już. No, nawet u mnie był i się interesował tym, co ja robię. A ja robiłam tam w Hucie, zostały pamiątkowe takie księgi, jak ja mam. I były przedmioty takie tam fotografowane. I no, taki album do oglądania, co się robiło, kto był opisane, kto był właścicielem Huty i tak dalej, i tak dalej.
Te albumy dalej są w Domu Kultury. Teraz.
Tak? Aha, no to może są. No,
A niech pani powie o była Solidarność w Ożarowie. No przecież kończy się taki moment takiego, że się za AK idzie do więzienia. No. Kończy się taki głęboki komunizm. No i zaczyna się też taka trochę walka. Była Solidarność.
No to nie jakieś były strajki pod kablem. Aha. Na przykład. Ale tak to się specjalnie nie...
Były strajki pod kablem jeszcze przed 89?
Chyba były. Chyba były. Potem rozwiązali kabel przecież też.
No tak.
Przenieśli do Krakowa.
Tak, to już później. No,
to już później. Mhm. Ach, tu nie wiadomo co było. Było, bo co było. No. Mhm. A propos. Kiedyś Zagierka, on miał przyjechać, ponieważ te Francuzi te hale tam dobudowali.
Francuskie hale tak zwane, tak.
Tak, tak. I sprowadzali drut, nie pamiętam skąd, bo ze Szwecji, skądś tam z zagranicy. Kable. I okazało się, że jak ja, a i Francuzi dali tam te maszyny, budowę, budowa tych hal wszystkich i maszyn, urządzeń. Stały piękne maszyny, piękne hale. No ale puste. Nikt nie przychodził do pracy. Dlaczego? Bo jak przysyłali takie wielkie takie szpule kabla, to okazało się, że ten kabel ma inne parametry niż to, co było tu potrzeba do naszych kabli. Przecież jakieś podziemne kable były robione właśnie u nas w hucie przecież.
No,
w kablu.
No, nie, drogę.
W kablu. No i nie pasowały. I stąd nikt tam nie pracował, nikt tam nie urzędował. Maszyny stały, piękne, maszynowe ma. I jak ten Gierek miał przyjechać na kontrolę, no to nas spędzali ludzi ze wszystkich zmian do tej postawy, powłączali te maszyny i no niby to, że to niby pracują, no, fartucha, wszystko elegancja, Francja. I na przykład ja byłam tam wtedy zatrudniona, mnie wypożyczył tamten dyrektor od mojego dyrektora.
Schuty do kabla.
Tak. Jako plastyka, bo tam było dwóch plastyków, którzy sobie nie poradzili po prostu. A ja byłam bardzo szybka, bo ja wszystko od ręki, litera taka czy taka, to znałam wszystko jedno. Nie musiałam odmierzać i szablonów przykładać, tylko wszystko robiłam odręcznie. Takim pędzlem wielkim czy nie, no tam co zależy, co tam było. I mnie wypożyczył, żebym te plansze tam pomogła tym tamtym. No to ja tam rysowałam, a oni zalewali na przykład w konturze coś tam, ci tamci plastycy. No i za to dostałam oczywiście nagrodzona, no ileś tam tysięcy złotych dostałam. Za to chyba 3, nie pamiętam. No podziękowanie i tak dalej. No i ten. I przyjechał ten Gierek i wszystko mówię, masz, udawali, że pracują, że wszystko jest okej. Okay. No nie, to nie są kpiny przecież. No.
A to co oni to robili? Dla władzy, tak? Żeby się pokazać.
A no i ja tam jakieś śmietniska, jakieś te, to musiałam tam robić te plansze olbrzymie te na podłodze, że malowało. Po to, żeby później zasłaniać te wszystkie śmieci, jakieś brudy, jakieś to, no, była elegancja Francja, no, wszędzie, o, i praca chyba wrała, no.
Przychodzą lata 90., już się kończy
komunizm. No, to już skutki mówię, że odeszłam, bo nie było już etatu dla mnie, plastyka. Chcieli mnie zatrzymać na jakimś innym stanowisku, ale ja im podziękowałam. No i zaczęłam tylko ten w DES-ie, współpracę z DES-ą.
Czy malowała pani obrazy które później DES-a sprzedawała za granicę?
A DES-a wywoziła za granicę. Czytał pan niektórych tam, głównie do Niemiec, nawet do Arabii Saudyjskiej, wywoziła do Japonii, nawet przyjeżdżali Japończycy. No i a mnie tylko dzwonili, Nina, szykuj obrazy. A co? Martwe natury. No to dawaj. Ja mówię, a ile? A ile zdążysz? Na kiedy? Na wczoraj? To było
I,
tak.
Miała pani pracownię w domu?
No miałam i ja wtedy siedziałam w domu i malowałam. Dosłownie wszystko. Mój mąż wtedy gotował, mój mąż siedział w tym, a ja siedziałam w pracowni i malowałam. Bach, bach, bach. Mam wszystko, ale eleganckie. Musiałam w ramy, no to moje były przecież kupione. I za to dostawałam pieniądze, połowę w złotówkach na konto, a połowę w dolarach. O. A jeszcze część w markach niemieckich. No a i z tego oni odtrącali urząd skarbowy, wszystko. No mówię, i tak mi płacili. Także wtedy dobrze mi się powodziło, bo miałam pieniądze przynajmniej dobre. O. A obrazy, co namalowałam, to mówię, nie wróciło.
A w latach 90. się to musiało też skończyć, bo chyba Desa przestała...
Tak, przestała istnieć niestety. No nie wiem, co tam zaistniało. W każdym razie Desa zamknięto, no i skończyło się. Cześć. I tylko po plenerach jeździł, co zrobił na plenerze czy coś, no to wtedy zostało już tam sprzedane. Bo przyjechał, zobaczył obrazy różnych tych plastyków, którzy byli. No i co? I wybrał sobie. Akurat mój. No to miałem pieniądze też. I wszystko było w porządku. I tak siedziałem, malowałam. No, albo na zamówienie, albo tej deszczy. No potem to tylko tyle, co na zamówienie. Robiłam wystawy. No to też. Na przykład te zimy takie, te co pocztówki były zrobione. Wszystkie, taka seria tych pocztówek wyszła. Dwa razy było wydanie tych, na Boże Narodzenie, bo to zimowy taki temat, prawda, zimowy. Dwa razy było wydane to. To też sporo pieniędzy dostałam za to w SKAW-u, Krajowej Agencji Wydawniczej. Potem też zamknęli, bo to przecież tak się wszystko zmieniało w mig. O. Ale co miałam te dwa wydania, to dwa wydania poszły. No.
A niech pani mówi pani o pieniądzach. I tak sobie myślę o tym, o tych latach 90. No. Już 80. były słabe, bo ogromna, jakby zaczynała się inflacja, nie było czego kupić. Jak wyglądało wtedy kupowanie rzeczy? Czy można było iść do sklepu? Wszystko. Mówiła pani o tym, że był OCET. Potem się zaczęła inflacja ogromna w 89, 90. Jak ludzie sobie wtedy radzili?
No jakoś musieli żyć, no bo są, no żyli jak mogli. O, na przykład jest rzeczy takie jak blejtramy, płótno, to się nabijało na te blejtramy, farby zagraniczne zresztą, Van Gogha farby, wszystkie, Talensa farby. Na sklepie na Mazowieckiej był taki specjalny artystów plastyków na legitymację i mogłam tam pójść i kupić co chciałam. Wszystko. I taką sztalugę to się stamtąd wiozło i kupowało. No bo gdzie, skąd? A teraz chcę ją sprzedać. Kto będzie chciał, to proszę bardzo, za darmo. Tą dużą. Bo mam mało, ja małych takich. Potem ja, a jeszcze miałam takie dojście zaraz z kimś, to dla kogo to było. Ktoś u mnie zobaczył też jakieś i miałam taką umowę, nieumowę. Z takimi sklepikami, z pamiątkami. I robiłam takie obrazki małe, o takie, w rameczkach elegancko, olejne, na takich tekturkach. No i też szło to jak woda. Także z 50 tych takich zrobiłam, takich małych, te obrazeczki takie. No i ten sklepikarz, no to mu płacił za to, że ja ją robiłam, on co jeszcze na tym zarabiał. Podpisane, normalnie, umowa spisana.
Jak pani postrzega teraz Ożarów? Jak się zmienił przez te wszystkie lata?
No przede wszystkim jest rozbudowany. Rozbudowany. No, że ta sieć sklepów może jest też lepsza, no. Ale no... Ale na przykład nie ma sklepu... Taki był sklep tutaj... Przy krzyżu, prawda? W tym pawilonie.
Rybny.
Nie tam rybny. Był rybny, no. No był rybny, no. A ja rybny, ja tylko chodzę tutaj zamrożone, kupuję pijaki, czy jakąś tam cholerę nazwę, nawet nie wiem.
A ja też mam dziurę w głowie w tej chwili. Pije.
No tak, bo te inne to podobno są niezdrowe. Kiedyś kupiłem dorszer, to nie mogłam już zjeść. Nie da się jeść. Tak. Także taki twardy, niesmaczny. No. No, na Chmielne jest w Warszawie, no to ja nie mogę jeździć. W Warszawie nie byłam w ogóle setkę lat. No. A jeszcze miałam takie spotkania w Warszawie były, w Morskim Oku na tej ulicy...
Grujeckiej. Puławskiej.
Puławskiej, tak. Tam żeśmy mieli salę, ta, mój klub, ten plastyku warszawski, mhm. ten klub miał oczywiście swoją tą, tą prezeskę taką. No i tam myśmy wynajmowali lokal, taki kawiarnię taką i było co wtorek zebranie. No, to że się jeździło to. Przyjeżdżał tutaj tam do nas na taką konsultację Szymon Kobyliński, świętej pamięci, na przykład. I na przykład mnie wziął to tam do tablicy, że tak powiem. No i bo szkice i tak dalej. I mówię, czy pani jest po akademii tu, po architekturze, bo ja tą architekturę też kocham. I tyle tych szkiców miałam architektonicznych takich. Bach, 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 już jest szkic, już jest to. Także ulicę malowałam no, w Lublinie czy gdzieś tam. Wszystko no, gdzieś jest w świecie. O. Jedna architektura mi została to z Chicago. No. A przecież jak ja pojechałam do Ameryki, była dwukrotnie, to ja też tam w klubie takich byłam, w klubie, mówiłam tej, co robiła zdjęcie, prawda? I tam założyłam, malowałam, w ogóle miałam możliwość malowania. Malowałam, zawiozłam stąd chyba ze 8 czy 10 prac gotowych i powstawiałam do tych dwóch takich przez Polaka prowadzonych, takich desach jakby, no, takich pamiątek, nie pamiątek, czegoś, no te obrazy. No to no, w takich galeriach, o się nazywało, tak. Galeriach. W galeriach, no to, do tych galerii dawałam też pracę. Tam mogłam, mówię, malować, że nie było problemu. O. I zostały tam w Ameryce.
Szczęśliwie. Szczęśliwie. Zawodowo.
Tak, szczęśliwie. Ale ja nie tylko tam pracowałam. Oczywiście jeszcze pracowałam jako w domach różnych. Co dzień u kogo innego sprzątanie. No. A, miałam powiedzieć historię
o właśnie, na koniec,
aniele, tak, stróż. Tak. Nie wiem, czy to był stróż, nie stróż. Anioł w każdym razie. Mówiłam to księdzu i mówi, że ja mówię, czy to jest prawdopodobne, czy ksiądz mi w ogóle wierzy, co ja mówię. On mówi, oczywiście, że tak. No mianowicie tak, jeździliśmy co roku na wakacje, czy gdzieś tam do Suwalszczyzny. Tam. No i jakiś tam dzień chyba w środę był zawsze w Suwałkach targ. Na tym targu było wszystko do wzięcia i radia, telewizory i z Rosji wszystko głównie. No tak, ciuchy, tak. Buty, konie.
W latach 90.
Tak. Wszystko było. Moje konia nawet można było kupić. No, wszystko. Ale ciekawy targ i trzeba te ciuchy takie, owszem, buty, wszystko, no kapitalny. Żeśmy tam jeździli. A mieszkaliśmy w domku takim w Gibach. A to trzeba było jechać przez Sejny. No i z Sejny do Suwałki, właśnie w Suwałkach, tam trzeba było kawałek tam dalej, dojść do targu. Dojść, bo dojechać to się na początku stawało, bo nie, taki był tłok samochodów. Kolejka taka. No i kiedyś jedziemy, a mój ten kuzyn, Zbyszek Złotnicki zresztą, no, to męża brat cioteczny, on tam sobie tą chałupę wybudował i tam jemu miejscowi budowali z drewna taką chałupę, przyzwoita zresztą, taka dacza taka, no, letnia. I on, ci stolarze co robili, ładna taka gątem kryta, kapitalna ten dom ma, bo to teraz córka dziedziczyła w sumie jego. No i tego stolarza tam znał i mówi, słuchaj, jak chcesz, bo to tą kuchnię żeśmy dobudowywali wtedy, mówi, jak chcesz tego, to tam listew ma od czczorta, to sobie weźmiesz, zrobisz boazerię w kuchni. O, czy tam w pracowni jest, nie, w tamtym moim pokoju jest taka lamperia z tych listew, mąż robił sam. No, pojechaliśmy po te listwy. No to dużo tych listów potrzeba było, no to żeśmy wzięli, ponieważ mieliśmy wtedy już Fiata Dużego, którego zakupiłam w Ameryce po drugim pobycie w Ameryce. Tam zapłaciłam, tutaj przyszedł pierwszy ten...
No i anioł.
Co?
I anioł.
Ale zaraz. No i jechaliśmy tym Fiatem właśnie, który miał hak. O. A myśmy w międzyczasie kupili też wszystko za dolary na razie. Skodę z Czechosłowacji. No, na granicy żeśmy zabrali, a mój syn odkupił od nas tego dużego Fiata. To Fiat 126, był pierwszy MR, tak zwany, nowy tego. Oglądali go na ulicy, jak się stanęło, to zaglądali, jak on jest tam, jakie zmiany ma. Bo pierwszy Fiat inaczej wyglądał trochę, tam ma lampy inne, coś
tak,
tam.
Tak, tak.
No, w każdym razie, ja to w Ameryce zakupiłam i tutaj się czekało na nowy, że tak powiem, prosto z lajny, że tak, tak powiem.
No, tak. Z fabryki
kupiło się. Tam się zapłaciło w dolarach, ale tu się czekało na odbiór. I mówię, miał hak. Skoda nie miała haka. Wobec tego musieliśmy wziąć przyczepę. Kupiliśmy taką przyczepkę niewielką i haka się pojechaliśmy po tej listwie z tą przyczepką.
Tak, no, tak, gdzie? Tak.
Zostawiliśmy przyczepę przy tym domku, gdzieśmy mieszkali. No i na targ jechaliśmy w środę, a tam droga to była taka miejscami na wysokim nasypie. Wtedy to domów to nie można było wypatrzeć, prawie że takie były czasy. No, gdzieś tam jacyś gospodarze mieli świnie, mieli tam to, tamto. Ale to był nasyp taki, że od razu fru i cześć, a tu była elegancka szosa asfaltowa, dość wąska, no i taka tylko dwukierunkowa. No i idziemy tym Fiatem między Sejnami, a blisko już Suwałk. Nie ma nikogo, bo wtedy to był samochód, na godzinę jechał jeden. Nie? Takie czasy. To były lata 80, jakoś tak, 70, któreś tam, tak blisko, no nieważne. No w każdym razie ruch byli jaki, bo nie mieli jeszcze ludzie tych samochodów. Stoi człowiek na środku tej jezdni, tego nasypu, a tam jeszcze zakręty były i tak dalej. I rozkłada ręce tak i tak zatrzymuje nas. No nie da się rady jechać, bo mąż się zatrzymał. Jak się zaczyna, ten człowiek podchodzi z mojej strony, ja okienko otworzyłam i słucham. A on mi, czy jedziecie państwo do Suwałk? Tak. Mówi, a możecie mnie zabrać? Proszę bardzo. Otworzyłam ten dynks taki z tyłu, on wsiadł, kapelusz zdjął, a był nietypowo ubrany, bo to było lato, to było ciepło, on był w takim prochowcu, takim, takim beżowym takim, staroświecki taki ubiór miał, spodnie takie szerokie, ten płaszcz taki długi, to pół łydek, kapelusz, no wsiadł. No i usiadł sobie, już na siedzi, kropka już zjął, no, położył obok, no i ruszamy. Ruszamy, mąż rusza i na lewą stronę, fru, ten samochód tak. Co się okazało, że jakieś tam wiązanie pierwszego koła po lewej stronie, od strony kierowcy, jest, stoi tak w poprzek, o tak. No nie można jechać. No i co? Od razu natychmiast zahamował i żeśmy wysiedli z tego samochodu, prawda? Ja jeszcze zanim to mąż wysiadł, bo zobaczyć co się dzieje. On mówi, Ninka, mówi, tu nie pojedziemy, bo on mówi, to koło się urwało, no. Stoi w poprzek. No i ja wysiadam, mówię do tego faceta, nie? Mówię, proszę, Proszę pana, niestety nie pojedziemy.
No tak.
Bardzo nam przykro, ale no, musimy wysiąść i czekać na jakąś okazję inną, bo nie dojedziemy już. Teraz trzeba to coś zmontować, pomocy szukać. No i wysiedliśmy wszyscy troje z tego samochodu. Ja oczywiście poleciałam od razu do tego, żeby zobaczyć to koło. Mąż też to stoi i ja się rozejrzałam, żeby ten mój mężczyzna to się zainteresuje, nie? Co się stało w samochodzie.
Tak, tak, tak.
No, a on był takim w średnim wieku, nie, trudny do opisania, no ale mówię. Mhm. Nietypowo ubrany, były w takie te. Rozglądamy się, człowieka nie ma.
Znikł.
Nie ma, znikł. Mhm. Ja mówię, ty, gdzie ten facet jest do męża? A on mówi, cholera, nie ma go. A tutaj tak, ani nie było tak, żeby z tego nasypu i schował się gdzieś tam w lesie. Nie było w ogóle lasu na prawo i na lewo. Nie było chałup, nie było nic. No, a chłop znikł. No, ja do męża mówię, on, widzę, że on dostał takich gęsiej skóry na twarzy. Ja też. Ja mówię, wiesz co, to był anioł stróż. I pojechaliśmy dosłownie za parę, kilkanaście metrów był ostry zakręt i byśmy w ten zakręt wjechali, jakby się to koło urwało tam, na tym zakręcie. To byśmy nie wyrobili nijak, tylko byśmy pojechali prosto, po prostu. O. A no i no, sam znikł, to znikł, mieliśmy pod wrażeniem. Nienka, co ty tam mówisz, ty zawsze sobie wymyślisz. Ja mówię, no ale powiedz, co się z chłopem stało, no. Nie ma.
Jest dowód.
Nie ma.
Nie ma człowieka, jest dowód.
Tak.
Bardzo pani dziękuję za całą historię. No,
dziękuję bardzo.